A w naszym studiu gość Agnieszka Jeziorska, prezes Engie Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy Engie Słupsk do końca tego roku zakończy wykorzystywanie węgla w produkcji energii, czy już ten proces nastąpił?
Nastąpił. Engie Słupsk spaliło ostatnią grudkę węgla w pierwszym kwartale tego roku, czyli od kwietnia roku 2025 nie używamy węgla w procesie produkcji.
To ambitniej niż zakładaliście, bo jak ostatnio się spotykaliśmy, to pani mówiła, że do końca 2025 roku ten moment nastąpi, a nastąpił dużo, dużo szybciej. Dlaczego tak się stało?
Tak, plan był taki, żeby do końca 2025 roku zakończyć ten proces, natomiast procesy inwestycyjne, które prowadziliśmy w taki sposób, żeby zrobić to z końcem poprzedniego sezonu grzewczego, żeby nowy sezon grzewczy rozpoczynać już bez węgla. Mieliśmy to szczęście, że procesy udało nam się przeprowadzić w taki sposób, że trochę wcześniej niż na koniec sezonu poprzedniego, czyli w marcu, bo sezon trwał jeszcze w kwietniu i w maju, ale udało nam się to zrobić.
Niedawno mówili, że nie ma czegoś takiego jak sezon grzewczy. Ale chyba jest.
Jest. My dostarczamy ciepło przez okrągły rok, bo na ciepłą wodę użytkową jest to latem. Natomiast my, ciepłownicy, używamy sformułowania sezon grzewczy. To jest moment, w którym rozpoczyna się proces ogrzewania, a nie tylko sprzedaży ciepła na ciepłą wodę użytkową.
To ile rocznie zużywaliście węgla jeszcze w roku 2024? Chociaż chyba to nie jest najwyższe zużycie, bo odchodziliście od tego stopniowo. Mhm. Więc może pokażmy taką zmianę. Który to był rok, w którym używaliście 100% i teraz 0 węgla? Jaka to jest różnica w zakupie?
Ostatni rok, który w całości był ogrzewany przy użyciu węgla, to jest około 50 tysięcy ton.
50 tysięcy ton węgla?
Tak.
Rocznie?
Rocznie.
Nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić takiej hałdy.
Już jej nie pokażemy, bo jej nie ma, natomiast mamy nagrany filmik. To nie była jedna hałda, to były dwie lokalizacje, to było Świętej Klary i Koszalińska i było po kilka hałd na placu, jeżeli gromadziliśmy opał na cały sezon grzewczy, czyli dla nas mniej więcej okres między październikiem a kwietniem następnego roku, bo to jest ten okres największego zużycia.
50 tysięcy ton węgla, to ile wy CO2 wytwarzaliście przez to spalanie?
Ponad 100 tysięcy TOE, które trzeba było zakupić później do umorzenia.
Czyli tych licencji, tak?
Tak. To są uprawnienia do emisji.
Uprawnienia do emisji. To było bardzo drogie.
Bardzo. Był taki moment w roku 2022 bodajże, albo jeszcze przełom pierwszego i drugiego, kiedy za uprawnienia CO2 musieliśmy zapłacić więcej niż za węgiel.
Dlatego się nie dziwię, że zmieniliście te technologie. To teraz z czego albo skąd się bierze ciepło w Engie Słupsk?
To jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję. Odpowiedź jest skomplikowana, no tak, ale spróbuję.
Powolutku. Odchodziliście od węgla, modernizując te swoje kotłownie. I na Koszalińskiej, i na Świętej Klary, tak? Rozumiem, że to jest po prostu inna technologia i inny materiał, który daje energię.
Tak. Opowiem może po kolei, co zrobiliśmy, ale to nie będzie świadczyło o tym, jak wygląda sam proces produkcji, czyli które źródło wchodzi pierwsze, ale opowiem pokrótce. Zaczynaliśmy pierwszą inwestycją, która była w procesie odejścia od węgla, była kogeneracja na Słonecznej. Ona w tym roku, na początku grudnia, już jej minęło 2 lata eksploatacji.
Wyjaśnijmy, co to jest kogeneracja.
To jest elektrociepłownia, która pracuje na silnikach gazowych i produkuje w tym samym czasie ciepło i energię elektryczną. Stąd nazwa kogeneracja, ponieważ wspólnie produkuje, czyli wspólnie generuje. To była pierwsza inwestycja, ona powstała na Słonecznej. Tak jak powiedziałam, 2 lata w eksploatacji minęło już teraz na początku 2025 roku w grudniu. Następnie robiliśmy konwersję kotłów węglowych na kotły wielopaliwowe. I wielopaliwowe, to są kotły, które mają palniki. Palniki, które mogą spalać gaz, biogaz, olej, bioolej, no i tamto piąte paliwo to jakiś drobiażdżek jest malutki. Natomiast one w tej chwili pracują na gazie, ale z tego powodu, że biogazu na cele ciepłownicze w takiej ilości, w jakiej my potrzebujemy, w tej chwili jeszcze nie ma, mogą pracować na oleju w takich kompletnych pikach, jak my to mówimy, czyli okresach, krótkotrwałych okresach z bardzo dużym zapotrzebowaniem na ciepło i mogą pracować na biooleju. Niestety w Polsce jeszcze bioolej do celów ciepłowniczych nie jest dostępny. Natomiast zależało nam na tym, żeby te jednostki były to są jednostki bardzo elastyczne, tak jak możemy sobie wyobrazić kuchenkę gazową, tak? Można ją bardzo szybko włączyć i wyłączyć. One bardzo szybko wchodzą na wysokie parametry i są bardzo elastyczne, czyli w momencie, kiedy są duże zmiany zapotrzebowania, świetnie pracują, a zależało nam na tym, żeby one były właśnie wielopaliwowe. Jak tylko pojawią się możliwości wykorzystania biogazu w celach ciepłowniczych w takich ilościach, w jakich potrzebujemy, a one już zaczynają się pojawiać, albo biooleju, to będziemy te jednostki mogli przestawić zupełnie na biopaliwo, bo w tej chwili pracują faktycznie na gazie.
Czy wy tego materiału do wytwarzania energii teraz potrzebujecie więcej niż węgla? Bo 50 tysięcy ton węgla, to rozumiem, no węgiel wydaje się takim dość no, twardym do spalenia, tak, materiałem. Natomiast jeżeli chodzi o olej i tak dalej, to tych wielkości jest więcej, czy to jest porównywalne?
Nie, to jest porównywalne. Natomiast to były inwestycje, ja jeszcze nie skończyłam.
A, to domyślam się.
Inwestycja, która teraz weszła do pracy w październiku 2025 roku, nasza najnowsza skończona, to jest biomasa. Mamy na Koszalińskiej teraz hałdy biomasy, nie węgla. Więc kolejna jednostka, która pracuje, tam jest ponad 23 MW i jednostka, która jest w trakcie realizacji, to jest pompa ciepła, którą budujemy na oczyszczalni ścieków na ulicy Sportowej i tam będziemy wykorzystali ciepło odpadowe ze ścieków mieszkańców.
Czyli ten gaz, który będzie się wytwarzał podczas tego, jak tam się te ścieki tam sobie bulgoczą, tak?
Nie.
To nie tak?
Nie.
Złą stronę idę? Okej.
Okay. Gaz wykorzystują wodociągi, produkując biogaz i używając biogaz w swoich kogeneratorach. Mhm. Takich trochę mniejszych, ale w swoich kogeneratorach. My będziemy wykorzystywali ciepło, które pozostaje w ściekach oczyszczonych, które normalnie trafiłyby, one są już oczyszczone na tyle, że one by trafiły do rzeki.
Z tym ciepłem.
Okay. A my to ciepło odbierzemy, czyli spowodujemy, że ta woda, która trafi do rzeki, będzie chłodniejsza, co przy okazji wpłynie korzystnie na rzekę. A my to ciepło odbierzemy przez pompy ciepła i przy systemie wymienników energii elektrycznej prześlemy z powrotem do systemu ciepłowniczego miasta Słupska.
To jaką temperaturę mają te ścieki, które trafiałyby do rzeki, a teraz wykorzystacie je do odbioru energii?
Ścieki mają bardzo różną temperaturę w zależności od tego, czy to jest lato, czy to jest zima. To jest między kilka a kilkanaście, chyba nawet do 20 stopni, ale kilkanaście na pewno.
I to wystarczy, żeby od tego odzyskać ciepło?
Wystarczy, żeby odzyskać ciepło. To nie jest takie ciepło, które trafia do klienta na końcu, czyli tak jak ma na wylewce 50 stopni mniej
albo
więcej.
45.
My to ciepło oczywiście musimy podgrzać. Natomiast sam ten etap podgrzewania nie jest od temperatury
plus jeden,
tak. Tylko już jakieś ciepło jest wykorzystane. Także to powoduje znaczne oszczędności przy podgrzaniu tej temperatury.
To ta nowa pompa ciepła, jak będzie sprawna? Na ile wam obniży, nie wiem, koszty produkcji?
To nie takie proste. Koszty produkcji w zależności od tego, od czego liczymy. Jeżeli będziemy liczyli od gazu, to ona będzie tańsza od produkcji ciepła z gazu. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że gaz jest paliwem niskoemisyjnym, ale jednak emisyjnym. Od gazu są uprawnienia do emisji CO2. To jest połowa tego mniej więcej, co od węgla, ale jest. Mhm. A od ciepła wyprodukowanego na pompie ciepła i na biomasie, tych uprawnień do emisji nie ma. Więc to nie jest tylko sam koszt wytworzenia ciepła, ale też dodatkowe opłaty, które muszą być poniesione dookoła.
A ile wy na to wszystko wydaliście pieniędzy? Ile to wszystko kosztowało? Bo rozumiem, że to jest ciągły proces inwestycyjny, jest jakieś etapy macie pozamykane, teraz ten najnowszy to jest ta pompa, tak? Mhm. Ile to wszystko będzie kosztować?
To wszystko razem to jest około 250 milionów.
I to są pieniądze, które sami zarobiliście, czy pozyskaliście ze źródeł zewnętrznych, jako dopłatę, różnego rodzaju wsparcie ze źródeł, nie wiem, unijnych, KPO i tak dalej, i tak dalej?
Prawie 40 milionów to były środki, które były pozyskane na budowę kogeneracji. To są środki bezzwrotne, była dotacja. I teraz jesteśmy w procesie pozyskiwania dotacji na sieć ciepłowniczą ze Sportowej na Świętej Klary z Asyżu. Tam jest około 13-14 milionów.
Ze Sportowej, czyli musicie przesłać to ciepło rurociągiem jakimś, tak?
Ciepłociągiem, tak.
Dobrze, ale Zdaje się, że wodociągi robiły już podobną inwestycję, bo wysyłały ciepło swoje do akwaparku Trzy Fale.
Tak, natomiast tamten ciepłociąg jest za mały, żeby przesłać taką ilość ciepła, jaka będzie z pompy ciepła.
Czyli drugi
musimy
raz przechodzicie prostu... przez rzekę, tak? Jeszcze raz.
Musimy
to też
po prostu...
za 2 kilometry?
Tak, około dwóch kilometrów.
To znowu duża inwestycja. Czy już przy tym wszystkim, co zrobiliście, to malutka?
Nie jest malutka. Takie inwestycje zawsze niosą ze sobą jakieś niespodziewane rzeczy i problemy do rozwiązania. Natomiast dla nas jest o tyle łatwiejsza, że jest poza terenem normalnego funkcjonowania spółki. Mhm. Inwestycje, które były dla nas największą trudnością, to były inwestycje, które musieliśmy mieć na Koszalińskiej. Mhm. W momencie, kiedy mieliśmy w jednym, jak to my mówimy, w jednej budzie, mieliśmy inwestycje, bo kocioł był konwertowany na inne paliwo, a obok chodziły kotły, bo trzeba było zapewnić ciepło dla mieszkańców, więc mieliśmy i eksploatację, i inwestycje na jednym terenie zamkniętym i tutaj było najwięcej wyzwań. Szczególnie, że co ciekawe, jak robiliśmy konwersję kotła na biomasę, to część elementów była wprowadzanych do środka budynku przez dach. Więc był taki okres, gdzie mieliśmy pół dachu na kotłowni po prostu zdjęte.
To jest chyba epokowa zmiana dla produkcji ciepła w Słupsku, bo chyba takiej zmiany nie pamiętają najstarsi górale, można by tak użyć takiego sformułowania, no bo ten węgiel i te kominy dymiące to były nad Słupskiem od zawsze.
No od lat 70.
No,
tak,
od
tak.
Zawsze, no dla wielu
tak,
to od zawsze.
Bardzo wiele lat były takim wyznacznikiem, w którym miejscu się jest, albo co jest w którym miejscu. No niestety, może niektórych to zmartwi,
właśnie
ale jeden...
Dopytam właśnie o to, bo gruchnęła
dobrze.
Taka wieść gminno-miejska, że będziecie burzyć te kominy, to prawda?
Tak, natomiast burzyć nie jest tu dobrym słowem.
To proszę użyć właściwego.
Będziemy je demontować. Nie możemy zrobić... Na pewno pierwszy będzie ten, który jest na Koszalińskiej, dlatego że on nie będzie służył już żadnym procesom technologicznym.
Ale chwileczkę, spalacie biomasę.
Tak.
I do tego komin nie jest potrzebny?
Jest, ale zupełnie inny. Ponieważ te kominy, to może tak. Komin, który jest na Koszalińskiej, był kominem dla kotłowni rzędu wielkości między 70 a 90 megawatów. Dla wszystkich kotłów, które były w kotłowni, był jeden komin. Teraz, ponieważ mamy różne źródła, każde źródło ma swój odrębny komin. I to są źródła 35-megawatowe, 20 i musieliśmy zbudować po prostu kominy dedykowane dla tych jednostek. I ten komin jest już odłączony od kotłowni, on nie pełni w tej chwili żadnej funkcji, jego proces demontażu już się rozpoczął, natomiast tak z ciekawostek dla państwa, którzy nie wiedzą, żeby coś zbudować trzeba mieć pozwolenie na budowę, a żeby coś rozebrać trzeba mieć pozwolenie na rozbiórkę. Więc trochę dokumentacji trzeba było pozbierać do tego procesu. Rozpoczęliśmy już te prace, tam była zwężka na kominie, która już jest zdemontowana. Teraz zatrzymaliśmy ze względu na to, że pracuje kotłownia, ponieważ jest zima, pracuje kotłownia na Koszalińskiej na potrzeby miasta, a tam jest za blisko do urządzeń technologicznych, żeby rozbierać komin w tym samym czasie, w którym pracuje kotłownia. Mogłoby to spowodować jakieś dodatkowe zagrożenia, których nie chcemy, więc wrócimy do tych prac zaraz, jak tylko zakończymy pracę biomasą na Koszalińskiej. I tak naprawdę będziemy go rozbierać taką metodą najpierw takiego trochę ścinania go do środka, a potem od pewnej wysokości już cięcia na takie plastry i zdejmowania. Nie możemy wykorzystać żadnej innej metody, ani nie możemy go tam położyć. Oczywiście one byłyby pewnie bardziej spektakularne, gdybyśmy go wyburzyli ładunkami wybuchowymi albo położyli, natomiast nie ma takiej możliwości.
A ten drugi komin na Świętej Klary Zasyżu?
Drugi komin na Świętej Klary Zasyżu na razie jeszcze zostanie, na pewno zostanie w roku 2026, dlatego że prowadzimy analizy wykorzystania go do innych celów. Znaczy, mówimy o celach nadal grzewczych, natomiast my mamy taki pomysł, zastanawiamy się nad jednym rozwiązaniem jeszcze na kotłowni i dopóki nie skończymy tych analiz, to ten komin będzie tam w 26 roku stał. Poza tym też musimy zobaczyć, jak zajmiemy przestrzeń dookoła związaną z urządzeniami peryferyjnymi od pompy ciepła, bo na Świętej Klary tam będzie wchodził ciepłociąg od pompy ciepła i tam też stanie magazyn energii elektrycznej i tam też będą musiały być zasobniki, także musimy to wszystko po prostu poskładać.
Ale po co wy to w ogóle rozbieracie? Bo tak z mojej perspektywy to wiem, że tam jakieś anteny są różnych stacji radiowych, można tym zarabiać pieniądze, a wy to rozbieracie.
To prawda, natomiast to, co ten komin mógłby zarabiać, będzie mniejsze niż kosztuje jego utrzymanie. Przypominam, że to są kominy, które są przeszkodą lotniczą. One muszą być utrzymywane w bardzo dobrych warunkach, w bardzo dobrym stanie. One muszą być odpowiednio wymalowane, one muszą być odpowiednio oświetlone. Więc koszty utrzymywania tego komina byłyby wyższe niż to, co zarobią anteny.
A same konstrukcje też są chyba wysokie. Tam jest kilkadziesiąt metrów?
Tak, tam jest
Koszalińska to jest coś koło stówki chyba.
111?
111, tak kojarzę. No dobrze, pani prezes, ale czy te wszystkie zmiany są na stałe? Bo ja pamiętam czasy, kiedy gaz był uważany za źródło eko, potem przestał być eko, drewno kominkowe nie było eko, potem było eko. Teraz mamy sprzeciw Niemców związany z zakazem rejestracji samochodów spalinowych tylko do 2035 roku. No powód jest bardzo prosty. Gigantyczne zwolnienia w branży samochodowej w Niemczech. Ponad 50 tysięcy ludzi w tym roku straciło tam pracę. Spadki przychodów i zysków firm samochodowych u naszych zachodnich sąsiadów są też gigantyczne. To jest 27%. Porsche to w ogóle zanurkował kurs straszliwie. Tam zdaje się przychody spadły o ponad 90%. Więc jest pytanie, czy ten trend w eko jest na pewno stały?
To, co my robimy, to jest przygotowanie instalacji na zmienność czasów, tak bym powiedziała. Ponieważ odeszliśmy od jednego paliwa na rzecz miksu paliwowego. I teraz będziemy mieli, możemy korzystać z gazu, biogazu, możemy korzystać z biomasy, będziemy odzyskiwali ciepło ze ścieków i założenie jest takie, żeby maksymalnie wykorzystywać różnorodność, którą daje technologia. Rozmawiamy teraz też z wodociągami nad jednym projektem. To jest sezonowy magazyn ciepła. Jeżeli nam się uda w sposób ekonomicznie uzasadniony i techniczny znaleźć sposób na magazynowanie ciepła sezonowe, bo dobowy magazyn ciepła my mamy. Mamy taki duży akumulator, który stoi przy elektrociepłowni i pozwala nam wypłaszczać zużycie, rozbiory ciepłej wody. Natomiast sezonowy, czyli jeżeli znajdziemy sposób na efektywne ekonomicznie magazynowanie ciepła wyprodukowanego latem przy pomocy OZE, i nie wyłączania tych OZE, które teraz są redysponowane i przetrzymania go do sezonu zimowego i na przykład ciepło z OZE zastąpi nam gaz, który musielibyśmy wykorzystać zimą, to będzie korzystne w cenie dla mieszkańców. Natomiast to, co mogę powiedzieć, przygotowanie instalacji, to nie tylko instalacji ciepłowniczych, w ogóle firm, na to, że będzie nam się zmieniała rzeczywistość, czyli takich, które będą odporne na zmiany, czyli będą dawały nam jakąś elastyczność, moim zdaniem jest konieczne w dzisiejszych czasach.
Ale te magazyny energii są potwornie drogie. I mało tego, jak się myśli o dużych magazynach energii, to mam wrażenie, że to są chyba inwestycje nawet droższe niż to, co wy wydaliście już teraz na produkcję ciepła.
Jeżeli mówimy o dużych magazynach energii elektrycznej, to tak. Jeżeli mówimy o dużych magazynach ciepła, one są w Skandynawii, to faktycznie są drogie, dlatego ten projekt nasz, który robimy, to jest taki trochę projekt badawczo-rozwojowy. On na razie jeszcze nie wiąże się z inwestycją, najpierw z obliczeniami i technicznymi, i ekonomicznymi. I stąd moje podkreślanie, że to musi być efektywne ekonomicznie, bo to prawda jest też taka, że te technologie tanieją. Magazyny bateryjne,
które... Są coraz bardziej powszechne.
Tak.
No dobrze, pani prezes, ale ja pamiętam, to było, nie wiem, 2-3 lata temu, kiedy się spotykaliśmy i była taka zapowiedź gigantycznych podwyżek opłat za ciepło. 40-60% zdaje się. Teraz zdaje się nam to nie grozi, ale był taki moment, kiedy rzeczywiście to wahnięcie było duże. I ci, którzy krytykują te zmiany, mówią tak, ale zobaczcie w Chinach, oni rzeczywiście rekordowo inwestują w OZE, ale jednocześnie zapowiadają, że na przykład w 2025 roku wybudują 114 gigawatów mocy węglowych i to jest 90% tych wszystkich inwestycji, które zapowiedziano na świecie. To może Chińczycy robią to lepiej, bo inwestują i jedno, i drugie. Jakby się jedno zawaliło, to drugie będą mieli.
Jeżeli patrzymy z perspektywy kraju, to jest jednak trochę inaczej i te wielkości, które na nas robią wrażenie, kotłowni węglowych, w Chinach są tylko jakimś ułamkiem zapotrzebowania na ciepło. Chiny poszły w kierunku bardzo mocnej elektryfikacji, co podnoszą też operatorzy sieci energetycznych w Polsce. Polskie sieci nie są do tego przygotowane. My nie mamy takich możliwości przesyłu i to zresztą już coraz głośniej się pojawia w informacjach, że niedługo na Pomorzu będzie produkowana znaczna większość energii elektrycznej.
Mówi się o 40%, tak?
Tak, od Wejherowa do Kołobrzegu. Natomiast teraz nie ma tego, jak przesłać na drugą stronę, że tak powiem,
Polski. To jest zupełnie inna historia, bo to jest po prostu budowa sieci, tak, przesyłowych.
Więc największym, będę to powtarzać, największym bezpieczeństwem i przygotowaniem firmy na zmieniające się czasy jest wykorzystywanie tego ciepła, które jest na miejscu i maksymalnie z elastycznym miksem paliwowym.
Tak sobie spojrzałem, bo sobie tak porobiłem takie notatki i tu widzę, że w 2021-2023 produkcja energii z węgla w Chinach wzrosła o 4% rocznie. Więc oni coraz więcej produkują. Tam jest mniej więcej miks 60-40, 50-50. To się zmienia, natomiast to jest też gigantyczny rynek, powiedzmy sobie szczerze, 1,5 miliarda ludzi. Tak?
Oczywiście, pamiętajmy też o tym, że złoża, które są w Chinach, są innymi złożami niż te, które są w Polsce. I w Polsce ten proces wydobywania węgla już dawno przestał być efektywny ekonomicznie. Dopłacamy do tego wszyscy.
A widziała pani, pod jakim hasłem świętują Barbórkę górnicy?
Przepraszam, nie widziałam.
Precz z Zielonym Ładem.
Zielony Ład może nie jest najszczęśliwszy.
Widziałem wczoraj zdjęcie właśnie z jakiejś imprezy barburkowej i ogromny, wielki baner w tej sali, gdzie siedzieli górnicy z okazji barburki w tych swoich tradycyjnych strojach i ten napis był przeogromny. Precz z Zielonym Ładem. Czy to nie jest tak, że jesteśmy trochę przeregulowani, za bardzo sobie zakładamy ten kaganiec? No bo z drugiej strony osoby, które patrzą na te trendy ekonomiczne, widzą, że produkcja w Europie przestaje być konkurencyjna w stosunku do tego, co robią choćby Chiny.
Prawda jest taka, że Unia Europejska i Parlament i Rada Unii Europejskiej rozmawia na ten temat i chcą wprowadzić jakieś zasady, które spowodują, że ta europejska gospodarka jednak pozostanie konkurencyjna. Natomiast musimy się poruszać w ramach prawa. To prawo jest, że tak powiem, nam dane. I teraz, gdyby nie te inwestycje, które my wykonaliśmy, to w roku 2030 czekałyby nas inwestycje związane z odpylaniem, odsiarczaniem, ponieważ zmieniają się wymogi środowiskowe. I gdybyśmy nic nie zrobili i spotkalibyśmy się w roku 2029, to prawdopodobnie również rozmawialibyśmy o dużych zmianach cen.
Tylko wie pani, że
teraz nas ta rozmowa nie czeka.
A wie pani, że to mało interesuje tych zwalnianych w ilości 50 tysięcy osób z przemysłu samochodowego niemieckiego, który zawsze był takim dużym kołem zamachowym dla tamtejszej gospodarki. A my wiemy z doświadczenia, że jak słabo jest w gospodarce niemieckiej, to też się odbija na gospodarce polskiej, bo jesteśmy największym partnerem gospodarczym Niemiec. Czy ktoś Niemców lubi, czy nie lubi, takie są po prostu zasady gry i koniec. Nic się z tym nie zrobi. Generalnie widzi pani też, jak się sprzedają samochody teraz chińskie w Polsce i jak się sprzedają samochody marek europejskich. I ludzie się zastanawiają, czy to ma sens, jeżeli my, jako Europa, odpowiedzialna za 7% emisji w skali świata, zakładamy sobie ograniczenia, które powodują, że nasz przemysł przestaje być konkurencyjny w skali globalnej.
Prawda jest taka, że Europa postanowiła być wzorem dla innych. I tak nadal funkcjonuje. Faktycznie odpowiadamy za niewielką emisję w skali globalnej. No ale wie pan, prawda jest też taka, że ktoś te chińskie samochody kupuje. Nie ma nakazu europejskiego bądź zakazu,
kupują,
żeby je
Europejczycy, bo są tańsze niż europejskie.
Tak. Europejska motoryzacja swojego czasu też wyniosła kilka fabryk poza Europę i produkuje
żeby
część
mieć wyższe
swojej
marże.
część swojej produkcji produkuje w Stanach.
Ale widzi pani, że już teraz te samochody nie nazywają się Mercedes, Volkswagen i Audi, które przyjeżdżają z Chin, tylko nazywają się po prostu tak, jak nazwano je w Chinach. I to są już wytwory tamtejszej technologii.
Czy, to prawda,
czy
to
ukradzionej, są... czy skopiowanej, czy wymyślonej, to jest już temat pewnie do dyskusji w Chinach. Natomiast widać wyraźnie, że ten trend sprzedaży samochodów z Azji jest dla tamtego rynku przynajmniej korzystny. Dla europejskiego nie.
Jeżeli popatrzymy, w jakim tempie rozwinęły się te marki chińskie, przecież to jest tak naprawdę miesiące i lata. W momencie, kiedy powstały fabryki, powstały zupełnie nowe samochody. Dzisiaj, jak patrzymy, to w większości tych marek widzimy po raz pierwszy na oczy. Natomiast Europa nie ma takich chyba nawet zapatrywań i pomysłów ani możliwości budowy w takim tempie.
Bo myśl jest taka i takie są zarzuty, że my mamy takie ograniczenia środowiskowe, które powodują, że tracimy tę konkurencyjność, a nasz wpływ na środowisko całego świata jest, jak już powiedziałem, no mniejszy niż 10%. W związku z tym będziemy ekologiczni, ale biedni, mówią ci, którzy krytykują ten system.
No zobaczymy, jakie decyzje podejmie w kwestii utrzymywania konkurencyjności Europa. No mamy też kwestię bezpieczeństwa i teraz wygląda na to, że środki, które będą asygnowane w tą stronę, będą zdecydowanie większe niż jeszcze mogliśmy zakładać kilka lat temu. No a jeżeli będą szły w kierunku bezpieczeństwa, poprawy bezpieczeństwa, no to nie będą szły na coś innego.
Bogdan z Adamczychy mówił, jestem bogaty i umyty, tak? No to niech tak będzie. Dziękuję bardzo. Agnieszka Jeziorska, prezes NG Słup, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.